Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, nie mogę oprzeć się tym obrazom utrwalonym w mojej pamięci, na których widnieje Kościół z dziecięcych lat. Kościół, w którym przez Chrzest Święty stałem się dzieckiem Bożym. Przyjąłem po raz pierwszy w swoim życiu do swojego serca Chrystusowe ciało, a w sakramencie bierzmowania otrzymałem dar Ducha Świętego. Ten dom powagi, ciszy i modlitwy na zawsze wiązać się będzie z najpiękniejszymi wspomnieniami z bezchmurnych lat mojego dzieciństwa. A jest on zbudowany z czerwonej cegły, którego wieża sięga niemal samego nieba, jak zanoszone do Boga modlitwy. W nim zaś znajduje się drewniany Chrystus zasiadający ze swoimi apostołami do paschalnej wieczerzy, tej wieczerzy, na którą i mnie jakże często zapraszał i zaprasza w dalszym ciągu. Jest 14 gipsowych przystanków męki Jezusowej, dzięki którym zrozumiałem, że w swoim życiu nie tylko spotykać będę święte Weroniki i Cyrenejczyków, ale także Piłatów i złośliwych łotrów. Są również święci. Maryja, ta, którą nie bez racji nazywamy Matką Nieustającej Pomocy, jest święta Barbara, która przez lata modliła się za mojego tatę górnika. Jest święty Florian, polewający wodą palący się dom i rozpalone głowy. Na centralnym miejscu stoi ołtarz, przy którym nieraz bolały mnie kolana, a obok niego ambona, z której spoglądali na mnie czterej ewangeliści. Ale pamiętam także inny kościół. Są moi rodzice, uczący mnie modlitw, które dzisiaj szepczę nad ich wspólnym grobem. Są ministranci, z którymi służyłem do mszy świętej. Jest dziewczęca schola, którą miło było posłuchać i na którą miło było popatrzeć. Są wreszcie księża. Ilu ich było, których postawa miała znaczący wpływ na dokonany przeze mnie wybór życiowej drogi, wybór kapłaństwa. Tak więc Kościół wpisał się na trwałe do pamiętnika mojego dzieciństwa. Kościół z cegły i Kościół żywy. W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego dzielę się z wami tymi wspomnieniami i to właśnie w tym kościele, w którym moja przygoda z Chrystusem miała swój początek. Czynię to dlatego, by zachęcić was do podobnych refleksji. Myślę, że warto, abyście i wy myślą przenieśli się na chwilę do tego kościoła, w którym staliście się dziećmi Bożymi. A jeśli tak uczynicie, to z wdzięcznością pomódlcie się za swoich rodziców, chrzestnych, a także za tego księdza, którego pewnie nie znacie z imienia i nazwiska, który polewając waszą głowę wodą wypowiedział słowa: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, Ewangelia, którą słyszeliśmy przed chwilą, ukazuje nam Jezusa przyjmującego chrzest w rzece Jordan z rąk Jana Chrzciciela. Chrzest jako zewnętrzny znak oczyszczenia był już praktykowany w religiach przedchrześcijańskich. Obmycie wodą stanowiło symbol uwolnienia się od zła. Z tej starej praktyki korzystał Jan Chrzciciel wobec tych, którzy czynili pokutę. Ja was chrzczę wodą, mówił, dla nawrócenia. Jednocześnie zapowiadał przyjście Chrystusa, który będzie udzielał nowego chrztu. Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Sam Chrystus, uznając chrzest za warunek wejścia do Królestwa Bożego, mówi do nas: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie narodzicie z wody i ducha, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Do apostołów zaś, których posyła na cały świat, by głosili Jego Ewangelię, mówi: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjęcie chrztu świętego, moi drodzy, stanowi wyraz wiary w Jezusa Chrystusa i otwarcie się na Jego Słowo, które ma stać się dla człowieka drogowskazem jego ziemskiej podróży do domu Ojca. Ale chrzest to nie tylko wyraz wiary i dobrej woli ze strony człowieka. To przede wszystkim znak działania uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa, który przez swego ducha ogarnia człowieka swoją łaską. Przebacza mu grzechy. Jako Syn Boży, łącząc ze sobą, czyni Bożym dzieckiem i wreszcie otwiera na oścież drzwi swojego Kościoła. Tak więc chrzest jest znakiem działania Chrystusa, który mocą swego ducha czyni człowieka uczestnikiem swojej śmierci i zmartwychwstania. Pisze o tym jakże pięknie święty Paweł w liście do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. I kontynuuje: jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Udziałem w Jezusowej śmierci poniesionej za grzech wszystkich jest umieranie dla grzechu. To znaczy wyrzeczenie się zła i wyzwalanie się każdego dnia z tego, co nie prowadzi nas do Boga. Udziałem w Jego zmartwychwstaniu jest ciągłe podejmowanie nowego życia, a więc życia piękniejszego dla Boga i dla drugiego człowieka. Siostry i bracia, pozwólcie, że na koniec przywołam postać żyjącego w XIII wieku króla Francji, świętego Ludwika. Otrzymał on chrzest święty w kaplicy zamkowej w Poissy, a koronę królewską w katedrze w Reims. Ciekawa rzecz. Większym szacunkiem i miłością darzył skromną kaplicę zamkową niż wspaniałą katedrę. Zapytany o przyczynę tego, miał odpowiedzieć: w kaplicy zamkowej przyjąłem chrzest święty, a przez to stałem się dzieckiem Bożym. W katedrze zostałem ukoronowany i przez to stałem się królem Francji. Godność synostwa Bożego jest większa niż godność królewska. Godność królewską stracę przy śmierci, a jako dziecko Boże pozyskam wieczną szczęśliwość. Jakże wielka to godność synostwa Bożego, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Czy jednak jesteśmy tego świadomi, dokonując codziennie mniejszych czy większych wyborów,